W studiu Radia Rodzina Piotr Kondratowicz, surdopedagog. Panie Piotrze, jak wyglądały praktyki?
To teraz jeszcze na poparcie wspaniałej otwartości osób pracujących w muzeum powiem, że kiedy ja pojawiłem się pierwszy raz w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau z propozycją projektu, zaproponowałem rewizytę, czyli zaproponowałem przyjazd osób odpowiedzialnych za wszystkie projekty edukacyjne do nas do placówki. I można było powiedzieć, no ale czego mogą szukać w placówce we Wrocławiu, w placówce specjalnej, osoby takie jak wicedyrektorzy największego muzeum na świecie martyrologicznego. I słuchajcie Państwo, nie było ani chwili wahania. Te osoby do nas przyjechały. To jest olbrzymie zaufanie, olbrzymia chęć współpracy i widząc, na czym pracujemy, jakie prace wykonujemy, co potrafimy zrobić, pracowaliśmy z najlepszymi stolarzami w pracowniach muzealnych, z którymi można było pracować. My byliśmy równoprawnymi członkami zespołu konserwatorskiego. Przepraszam za określenie, to jest troszeczkę nadużycie, ale tego właśnie związanego z zabezpieczeniami. I oczywiście front robót jest zawsze wyznaczony, ponieważ jest to tak ważne miejsce. Elementy, które tam są, elementy architektury są tak cenne historycznie, że no nie możemy pozwolić sobie na jakąkolwiek samowolkę, i w pełni podlegaliśmy wytycznym działu technicznego muzeum. I to było bardzo ważne. Pierwsze, co robiliśmy, to robiliśmy 11 ławek w oryginalnej przestrzeni poobozowej w Auschwitz I, w obozie macierzystym, byłym obozie macierzystym. 11 ławek. Na jednej z tych ławek siedział papież Jan Paweł II, jak odwiedzał miejsce pamięci Auschwitz. I też można powiedzieć, no, ciężar wydarzenia. Olbrzymi. 11 ławek. Na które patrzy każdego roku ponad 2 miliony odwiedzających. I my możemy powiedzieć, one też w nomenklaturze w tej chwili muzealnej są określane ławkami głuchych. Bardzo nietypowo, aczkolwiek no, my się nie obrażamy, bo jest to dla nas niesamowite wyróżnienie. I faktycznie to jest taki moment, że my wiemy, że doceniano naszą pracę.
Jak uczniowie to przeżywali? Jakie emocje wam towarzyszyły? Bo w tym miejscu jest ta cisza, jest ta refleksja. Jest ten ciężar tego, co tam się wydarzyło.
Proszę Państwa, uważam, że do każdej wizyty w miejscu pamięci należy się przygotować. I szczególna odpowiedzialność spoczywa na edukatorach, na nauczycielach, na pedagogach. Proszę Państwa, nie wyobrażam sobie tego, żeby grupa młodzieży pojechała w takie miejsce bez przygotowania. Nie chodzi o to, żeby tłuc dziesiątki godzin lekcyjnych z nimi o tym, co tam się działo. Proszę Państwa, bo wystarczy powiedzieć, że te osoby, z którymi my tam jeździmy na praktyki, na warsztaty, w ciągu funkcjonowania Auschwitz jako obozu koncentracyjnego i zagłady, z automatu, z rampy, po selekcji, jako osoby niepełnosprawne, zostały skierowane by do komór gazowych i do krematoriów. Oni o tym wiedzą. I ta przewrotność losu, że teraz te osoby dbają o zabezpieczenie miejsc pamięci, miejsca, w którym tak naprawdę z automatu skierowane byłyby na zagładę, pozwala im chyba czuć taki ciężar odpowiedzialności, ale i ważności własnej osoby. Te osoby przeżywają, bo nikt, kto wchodzi, przepraszam za określenie, do Auschwitz, i tutaj pozwolę sobie cytować byłych więźniów, nigdy z Auschwitz nie wychodzi. My nie byliśmy nigdy ofiarami Auschwitz. My jako to pokolenie, które w tej chwili jeździ ze mną na praktyki, ja jeżdżę z nimi, ale to miejsce faktycznie jest obciążające. I my mieszkamy w tej chwili już w tym roku mieszkaliśmy już w nowym hostelu, który jest wybudowany przeznaczonym dla odwiedzających i dla wolontariuszy, ale do tej pory spaliśmy w byłym budynku komendantury. Do ściany krematorium mieliśmy dokładnie 17 metrów. Do krematorium numer 1. Z okien widzieliśmy elementy, w którym wrzucano cyklon B do krematoriów. Pierwszą rzeczą po otwarciu okna jest komin krematorium. Więc jeżeli ktoś powie, że na niego to nie działa, to ja mu nie uwierzę. Także tutaj to obciążenie, ale młodzież przeżywa każda z tych osób przeżywa na swój sposób. Część osób się wzrusza, część osób jest wyciszona, część osób jest bardzo zaangażowana, stara się swoją pracą pokazać, że musi, że trzeba, że należy, bo to jest sposób na odreagowanie emocji, ale zdecydowanie wszyscy po takim wyjeździe dorastają. Jedna z mam, pani Sylwia Rochowicz, powiedziała mi kiedyś, że na praktyki pojechał smarkacz. pojechał niedorostek, taki chłopak, który był fiu bździu i nic więcej, to są cytaty, a wrócił dorosły mężczyzna po 6 dniach. Więc to jest takie bardzo, to jest ten moment, dlaczego warto to robić, właśnie chociażby dlatego.
Napotkaliście jakieś wyzwania podczas realizacji prac renowacyjnych?
Tak, niezapomnianym wyzwaniem w czasie pierwszego pobytu było to, jak pozwolono nam w pełnym zabezpieczeniu wejść na teren odnawianego jednego z baraków w Brzezińce. I będąc tam pod okiem konserwatorów, osób, które oprowadzały nas po tym miejscu, usłyszeliśmy taki hałas, poruszenie i w pewnym momencie przychodzi do nas pani, która pracowała na tym budynku troszeczkę wyżej i mówi, chciałabym państwu coś ciekawego pokazać. To się czasami zdarza, ale proszę zobaczcie. I pokazuje na ręce, na swojej własnej dłoni, zapinkę do koszuli, do mankietu koszuli, wykonaną z jakiegoś materiału szlachetnego i z masą perłową w oczku tej zapinki. I teraz można powiedzieć, no tak, przedmiot jakich miliony na tym miejscu, ale biorąc pod uwagę, że był to barak dziecięcy, można się zastanowić, czy może tę zapinkę mama dała dziecku, żeby zabezpieczyć przyszłość. Może dziecko znalazło, może zgubiło, może było to schowane gdzieś między deskami, które były w stropodachu, prawda, umiejscowione. I cała historia. Kogo to było? Czy zdążyło sprzedać i wziąć za to chleb? Może to już jest po jakimś tam etapie handlu? Proszę Państwa, to są takie wyzwania. Teraz na przykład w tym roku mieliśmy wyjątkową okazję, bo zabezpieczaliśmy schron bardzo blisko willi komendanta Rudolfa Hessa. Po ostatniej projekcji filmu też Strefa Interesów, która była opowiadała o życiu rodziny Hessów w obozie koncentracyjnym w Auschwitz, my fizycznie dotykamy rzeczy, które nawet w tak wielkich produkcjach są przedstawiane. Więc tutaj też jest wyróżnienie, bo tak na dobrą sprawę, ilu młodych ludzi może wejść na teren zabezpieczania takiego schronu? A ile osób niesłyszących na świecie jest w stanie to zrobić, albo z wadami słuchu, albo ze szkoły specjalnej. I proszę Państwa, okazuje się, że to jest tylko nasza piątka. Z całego świata. I prawdopodobnie nikt nigdy więcej. Więc proszę Państwa, to są takie momenty, że czasami ludzie się mówią, czy wy czujecie wyjątkowi. Zdecydowanie tak, ponieważ ta wyjątkowość polega na tym, że robimy wszystko, żeby nie złamać zaufania, którym nas obdarzono. A wartość dodana w postaci właśnie umiejętności pracy z konserwatorami, ze stolarzami, z osobami z działu remontowo-budowlanego w muzeum, to jest coś, co jak po wpisaniu do CV otwiera no, chyba wszelkie możliwości, tą jako doradca zawodowy, wszelkie możliwości w zdobywaniu pracy, tak? No bo gdzie można mieć lepsze praktyki zawodowe niż w takim miejscu? A te wyzwania budują poczucie własnej wartości, zdecydowanie.
Co, jak wiemy, jest bardzo istotne z punktu widzenia szukania pracy i później drogi zawodowej, żeby mieć tę pewność siebie. Czyli od jednego pomysłu, od pana pomysłu, zaczęła się wasza współpraca właśnie z muzeum, która trwa do dziś.
Tak, i oby trwała jak najdłużej. Dla mnie jest to i życzenie dla mojej młodzieży i ogromne podziękowanie. To jest taki dowód uznania za to, że jeżeli mówię, że życzę mojej młodzieży jak najdłuższej współpracy z muzeum, to myślę o tych wszystkich ludziach, o Kasi, o Andrzeju właśnie, o Ani Skrzypińskiej, o panu Piotrze Cywińskim, Bartku Bartyzelu, rzecznikowi prasowemu muzeum. To są osoby, które otworzyły serce i dla nich nie ma rzeczy niemożliwych. Kiedyś pan Andrzej Kacorzyk, wicedyrektor muzeum, powiedział jedną bardzo ciekawą rzecz. Mówi, Piotrek, ty nawet nie wiesz, jak dużo my nauczyliśmy się od was. I proszę państwa, i to są takie działania, które pomogły otworzyć w cudzysłowie pracowników muzeum na niepełnosprawności, bo ta dostępność. Kiedyś osoby właśnie pracujące w muzeum mówi, my się nigdy nie zastanawialiśmy nad tym, ilu niesłyszących nas odwiedza. Oprowadzamy w ponad 20 językach na świecie, a nie w języku migowym. Zmieniliśmy to po naszej działalności. W tej chwili nawet podcasty w muzeum są tłumaczone na język migowy. To jest bardzo ciekawy migowy i migany. Więc to są takie działania, które przynoszą rzeczywisty oddźwięk nie tylko dla naszej grupy, dla naszej społeczności z ulicy Dworskiej we Wrocławiu, ale faktycznie dla całej społeczności niesłyszących, a tych osób jest bardzo, bardzo wiele.
Jakie działania na przyszłość?
Kontynuacja. Kontynuacja zdecydowanie. Mieliśmy okazję teraz być gośćmi na 80. rocznicy wyzwolenia Auschwitz. Podczas 75. rocznicy byliśmy też na spotkaniu z byłymi więźniami, na których był też pan Turski, Marian Turski. Niestety niedawno odszedł. Mamy spotkanie z byłymi więźniami. Jeszcze. Tak? To są żywi świadkowie historii. I proszę państwa, po takich spotkaniach, po tym, czego sobie życzę, to właśnie tego, żeby umieć powiedzieć, że nigdy więcej Auschwitz to nie są puste słowa. Że zróbmy wszystko, żeby pokazać, że jak ja do ciebie zamigam, że nienawidzę cię, bo coś się dzieje, czegoś nie lubię, coś mi nie podoba, to że to może mieć większą moc niż nam się wydaje, że nienawiść będzie rodziła nienawiść, zło będzie rodziło zło. A jeżeli my staniemy w miejscu, gdzie życie straciło ponad 1 100 000 ludzi i zaczniemy działać, i zaczniemy dawać siebie jak najwięcej, to każdy z nas coś w sobie wyniesie z tego. My uczymy się tego miejsca, to miejsce uczy nas i to działa. Możemy powiedzieć, że tak, właśnie ta przewrotność historii, prawda, że tutaj my nie mielibyśmy, znaczy moi uczniowie, przepraszam, nie mieliby prawa funkcjonować w tamtym miejscu. Szans na przeżycie nie mieliby żadnych. A oni tutaj są, świadczą, pracują, świadczą swoją pracę, swoją radość, pasję na rzecz tego miejsca i ofiar, które tam niestety straciły swoje życie.
I tu postawmy sobie kropkę. Gościem Radia Rodzina był Piotr Kondratowicz, surdopedagog z Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 12 dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących oraz z innymi niepełnosprawnościami. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Serdecznie dziękuję, to była dla mnie olbrzymia przyjemność. Dziękuję bardzo.